Witajcie w podcaście Reorient. Rozmowa, którą usłyszycie, została nagrana dla podcastu Instytutu Badań nad Turcją w szpilkach dookoła świata i poprowadziła ją dr Karolina Wanda Olszowska. Podcast w szpilkach dookoła świata wychodzi co wtorek i znajdziecie go na przykład na Spotify.
Moją Państwa gościnią jest dr Ewa Górska, prawniczka, kulturoznawczyni bliskowschodnia, akademiczka z Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także autorka podcastów Reorient. Witam Cię serdecznie.
Witam, dzień dobry i dzięki za zaproszenie.
Cieszę się, że jesteś, dlatego że właśnie chciałam powrócić do tematu, który się oczywiście przewija w mediach. Izrael, Gaza, Hamas i właśnie to, co się dzieje. Ostatnio pojawiała się informacja o tym, że Turcja zdecydowała się wysłać pomoc humanitarną przez Egipt. Jakby Turcja od dłuższego czasu, już od lat wysłała właśnie pomoc humanitarną, między innymi do Gazy. A ja cię chciałam zapytać od tej drugiej strony, czyli jak wygląda sytuacja w ogóle w Gazie od lat, w sensie jak ta sytuacja wyglądała wcześniej, przed tym jak teraz oczy całego świata zwróciły się na ten rejon bliskowschodni.
Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, to pomyślałam, że może zaczniemy w ogóle od przestrzeni i trochę się zorientujemy geograficznie i zaczniemy od tego w ogóle, czym jest Strefa Gazy, jak się w całej tej kwestii Palestyny, państwa Palestyny, autonomii palestyńskiej plasuje i dlaczego w ogóle mamy te dwa oddzielne terytoria z oddzielną władzą. Bo wydaje mi się, że może warto zaznaczyć tą taką absolutną podstawę w ogóle tego, co tu się dzieje w tej chwili. I bardzo też skracając i upraszczając, to o Strefie Gazy warto jest wiedzieć tyle, że jest wielkościowo mniej więcej taka jak Kraków, więc nie jest to duży rejon, leży nad morzem i w większości graniczy z Izraelem, częściowo na krótszą granicą graniczy z Egiptem. Kiedy powstało państwo Izrael w 1948 roku na terenach, które wcześniej były pod kontrolą mandatu brytyjskiego, wcześniej pod kontrolą osmańską, to w 1948 roku ten kawałek ziemi przypadł Egiptowi pod kontrolę i przez 20 mniej więcej lat tak było, ale w 1967 roku, kiedy Izrael zdobył terytoria właśnie Strefy Gazy, tego, co znamy teraz jako zachodni brzeg albo właśnie autonomię palestyńską na zachodnim brzegu i jeszcze wzgórza Golan od Syrii, w 1967 roku zaczęła się okupacja wojskowa izraelska tych terenów. I później, kiedy w przywoływanych często traktatach w Oslo, które tutaj mam nadzieję, że nie będę złośliwa, kiedy skomentuję, że większość osób powołujących się na traktaty z Oslo jako też taką drogę do pokoju niewykorzystaną i tak zwanego rozwiązania dwupaństwowego, które nie doszło do skutku, czyli rozwiązania, które miało spowodować, że powstanie niezależne państwo Palestyna obok Izraela. No właśnie te traktaty w Oslo, których wydaje mi się, że nikt nigdy nie czytał, zakładały, że stopniowo dojdzie do utworzenia niezależnego państwa Palestyny, które właśnie będzie składało się z dwóch takich wysp ziemi. Zachodniego brzegu i Gazy, one miały być połączone ze sobą jakimś korytarzem eksterytorialnym, żeby ludność mogła się przemieszczać. Abstrahując oczywiście od tego, jak Palestyńczycy patrzą na ziemie, które należały do nich, a leżą na obszarze, który od 1948 roku jest Izraelem, to już przynajmniej te dwie enklawy połączone ze sobą miałyby stworzyć jakieś państwo i miałyby w pewnym momencie stać się niezależne. I do tego nigdy nie doszło. Nie doszło ani do powstania tego niezależnego państwa, ani do połączenia tych dwóch terytoriów, ani też do wycofania się wojsk izraelskich, przede wszystkim z zachodniego brzegu, który jest pod całkowitą kontrolą i okupacją wojskową w tej chwili. No i wiele tutaj rzeczy jakby obiecanych i cała ta nadzieja dotycząca procesów pokojowego i tak zwanego rozwiązania dwupaństwowego w tym momencie uznawana jest za już rozwiązanie, które jest martwe i nie wróci do życia. I teraz znowu w dużym skrócie, Strefa Gazy również była pod okupacją wojskową Izraela, ale w pewnym momencie w 2005 roku Izrael się wycofał z tej Strefy Gazy. Wycofał osiedla, tam było bodajże 22 były osiedla, w których mieszkali cywile izraelscy. Takie osiedla, ich jest kilkaset w tym momencie na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej, o której już tutaj nie wspominam, żeby było szybciej i żeby nie zagłębiać się w kolejne skomplikowane rzeczy. Więc w 2005 roku Izrael wycofał tych swoich osadników, wycofał wojsko, natomiast zablokował granice. Czemu się wycofał? Z jednej strony ówczesne władze polityczne Izraela, liderem wtedy był przede wszystkim Ariel Sharon, były trochę bardziej pozytywnie nastawione do możliwych rozwiązań pokojowych, a drugim dość ważnym argumentem była też kwestia ekonomiczna. Okupowanie jakiegoś terenu jest bardzo drogie. Utrzymywanie osiedli, w których żyje własna ludność, osiedli, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, na przykład w Strefie Gazy wtedy czy teraz na zachodnim brzegu, to jest bardzo drogi biznes. Trzeba tam mieć też wojsko, żeby chroniło tych osadników. No i to też były takie argumenty, żeby jednak ewakuować tych swoich osadników. I już wtedy Izrael też zaczął blokować granice Strefy Gazy, twierdząc, że to kwestia bezpieczeństwa. Wtedy też budowano mur dookoła zachodniego brzegu, no ale jednocześnie też po prostu zamykanie ludności palestyńskiej wewnątrz pewnych enklaw, też żeby dwie ludności od siebie rozdzielić i żeby nie miały ze sobą kontaktów. I później były wybory w Palestynie. W dużym uproszczeniu Hamas wygrał dość dużo mandatów właśnie w wyborach do Parlamentu Autonomii Palestyńskiej, no i zdecydowanie miał większe poparcie w Strefie Gazy. Hamas i Fatah, główna partia, która rządzi w autonomii palestyńskiej, nazywanej też od 2013 roku państwem Palestyna. Te dwie frakcje się pokłóciły. Doszło też do wręcz zbrojnych tutaj scysji między nimi i Hamas przejął całkowitą kontrolę nad zachodnim brzegiem. Tutaj już pomijam kwestię tego, kiedy Hamas jest uważany za partię polityczną, kiedy jest uważany za organizację terrorystyczną i kiedy ta w ogóle ta łatka jest też używana i przez kogo, ponieważ to też nie zawsze jest takie proste. I podchodzić do tych kwestii można też różnie z punktu widzenia prawa. Natomiast w Strefie Gazy rządzi Hamas w skrócie i Izrael i świat na tą władzę Hamasu odpowiedział całkowitą blokadą. Teraz ta całkowita blokada od 2007 roku połączona była też z sankcjami międzynarodowymi, ponieważ wtedy Hamas był wpisany na listę organizacji terrorystycznych, między innymi Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Potem Unia Europejska się z tego wycofała, ponieważ się okazało, że to było na fałszywych przesłankach, ale potem do tego wróciła, no ponieważ jak widzimy Hamas dokonuje różnych aktów terroru. Ale też abstrahując od tego, ta mała enklawa, tak, wielkości Krakowa, została absolutnie odcięta tak naprawdę od świata przez Izrael. Większość punktów granicznych, które pozwalałyby na przekroczenie tej granicy otoczonej zasiekami, jest zamkniętych od wielu lat. Od czasu do czasu przejście graniczne do Egiptu w Rafach bywa otwierane. Czasem otwierane są przejścia graniczne do Izraela, na przykład dla osób potrzebujących skomplikowanych procedur medycznych, ale to wymaga też pozwoleń na wyjazd takich osób. To, jak to się odbywa, też niekoniecznie wskazuje na poszanowanie dla jakichś, choćby dla ludzkiego zdrowia. No i tak samo do Strefy Gazy nie można wjechać. Tak, ja byłam wielokrotnie i bardzo długo na przykład na zachodnim brzegu czy w Izraelu, natomiast do Gazy osoby z zewnątrz, takie jak my, nie mogą wjechać, o ile nie mają specjalnych pozwoleń od Izraela. No i tutaj dojdę wreszcie do odpowiedzi na twoje pytanie, czyli tak naprawdę od kilkunastu lat, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach mówimy o kryzysie humanitarnym już w Strefie Gazy. Od wielu lat wszystkie systemy podstawowe zapewniające na przykład wodę zdatną do picia, prąd, są niewydolne. Tak? W 2021 roku przykładowo, bo akurat takie dane mam przed sobą, mówiono o tym, że tylko 3% wody jest zdatnej do picia. Generalnie ścieki trafiają do morza, które nie dość, że jest zasolone, to właśnie tam trafiają wszystkie ścieki i w momencie, kiedy my rozmawiamy, tutaj może warto zaznaczyć, że jest sobota, bo podejrzewam, że ta sytuacja na tyle szybko się zmienia, to że może się okazać, że też coś, co mówię, będzie już nieaktualne za kilka dni, ale jest sobota 14 października. Tak, więc wody brakuje, do morza trafiają ścieki, w tym momencie ludzie to piją. Elektryczności brakuje, generatory nie działają, elektrownia i tak miała problemy i była niewydolna. W tym momencie Izrael absolutnie ją odciął, ponieważ brakuje po prostu paliwa, czy do elektrowni, czy do generatorów. Bezrobocie jest od wielu lat bardzo wysokie. Generalnie w Gazie jest to społeczeństwo bardzo młode i statystyki bezrobocia tam są ogromne, głównie dlatego, że no, na tak małym terenie trudno jest zapewnić pracę dla tylu osób. Tam są 2 miliony ludzi na naprawdę niewielkim metrażu czy kilometrażu kwadratowym. Większość osób jest uboga, polega na pomocy międzynarodowej, właśnie na przykład humanitarnej, o której tu wspomniałaś ze strony Turcji. Więc jeśli ta pomoc humanitarna zagraniczna nie wjeżdża, to wielu ludzi nie ma na przykład co jeść, nie ma wody pitnej. Warunki sanitarne ogólnie też są bardzo trudne i bardzo złe. I tutaj od razu bym zaznaczyła też, jeśli już mówimy też o tej pomocy humanitarnej, że tak naprawdę sytuacja w Gazie, też trochę taki status quo, czyli to, że od kilkunastu lat ta strefa jest w tak złych warunkach utrzymywana i jest blokowana, jest pod całkowitą kontrolą Izraela, którą uznaje się jednak za też rodzaj okupacji wojskowej, ponieważ no teraz, jak też widzieliśmy, Izrael absolutnie ma możliwość odciąć prąd, odciąć wodę, odciąć jedzenie, odciąć internet, więc kontroluje ten teren. Także patrząc na to, tak naprawdę my jako społeczność międzynarodowa w dużej mierze dokładamy się do tego, że ta sytuacja tak wygląda i ten status quo Gazy się utrzymuje. I też, że zachodzi tam możliwość radykalizacji różnych grup zbrojnych. Dlatego, że warunki są tak straszne, możliwości jest mało albo coraz mniej. Ataki Izraela i bombardowania, w których ginie mnóstwo cywilów, zdarzają się regularnie. Nie mówimy teraz tylko o tym, co dzieje się w tym tygodniu w odwecie za działania Hamasu na terenie Izraela tydzień temu, tylko mówimy też, czy powinniśmy mówić o tym, że Izrael bombardował Gazę w odwecie za różne działania, nie tylko za wysyłanie pocisków w swoim kierunku, ale też za inne sytuacje, między innymi w 2008, 2009 roku, w 2012 roku, 2014 roku, 2018 roku. I to dokłada się jakby do już tych krytycznych warunków.
Ja bym cię zapytała, na ile w ogóle ta właśnie blokada jako forma okupacji i ta poprzednia i ta teraz, bo teraz właśnie co powiedziałaś, odcięcie wody, odcięcie prądu, w ogóle jakby odcięcie od świata jest zgodna z prawem międzynarodowym, no bo jakby wszyscy się na to przyglądamy, oczywiście zdarzyła się wielka tragedia w ostatnim tygodniu po jednej i po drugiej stronie, no ale to są ludzie, którzy w tym momencie no, są pozostawieni bez czegokolwiek, co umożliwia normalną egzystencję i życie.
Tak jest dokładnie i sama blokada jako forma okupacji to jest tak, o tyle jest skomplikowane, że tutaj nie ma może tak jednoznacznego konsensusu, czy taka blokada tą okupacją jest. Generalnie Izrael twierdzi, że nie jest, ale większość państw na świecie i większość prawników międzynarodowych uznaje, że jeśli Izrael de facto ma władzę nad tym terenem, a ma też dlatego, że Egipt tutaj nie działa przeciwko Izraelowi i ta część granicy z Egiptem też de facto jest pod kontrolą Izraela. Tak, no więc uznajemy, że to jest okupacja. To jest pierwszy fakt. Sama okupacja żadnych terenów nie jest de facto nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Okupacja jest pewnym stanem, który jest przez prawo międzynarodowe, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, zwane inaczej międzynarodowym prawem humanitarnym. Okupacja jest regulowana. I to jest w tym wszystkim tak naprawdę najważniejsze, ponieważ jeśli Izrael okupuje zachodni brzeg i tutaj nie ma co do tego wątpliwości i okupuje strefę Gazy i tutaj mimo wszystko tak naprawdę no też trudno mieć co do tego wątpliwości, to Izrael ma obowiązki. I tutaj takim podstawowym obowiązkiem jest dbać o ludność cywilną na tym terenie, między innymi na przykład dbać medycznie. I tutaj nie mówię o tym, że nie należy bombardować szpitali czy karetek, co w tym momencie się już zdarzyło i Izrael obrał takie cele, ale choćby wspomagać system medyczny, na przykład wspomagać ludność cywilną, to jest ludność, nad którą okupant, władza okupacyjna ma pieczę i ma zabezpieczać interesy tej ludności cywilnej, ma nie zmieniać statusu quo tych terenów, ma nie przesiedlać tam własnej ludności cywilnej, na przykład do osiedli, ale także ma nie wymuszać wewnętrznych przesiedleń ludności cywilnej okupowanej, czyli Palestyńczyków. I tutaj już za takie wewnętrzne przesiedlenie można uznać to, że Izrael dał 24 godziny cywilnej ludności palestyńskiej z północy Gazy, żeby się przesiedliła na południe Gazy. To jest jakby takie w ogóle minimum, tak? No i druga rzecz to jest kwestia tego, że absolutnie zakazane jest wykorzystywanie kary zbiorowej przeciwko ludności cywilnej za cokolwiek, co się wydarzy, za jakiekolwiek akty przemocy, tak? I tutaj tak naprawdę abstrahując od prawa międzynarodowego na takim bardzo czysto ludzkim poziomie czy na poziomie stosunków międzynarodowych, jakby na to nie spojrzeć, czy z punktu widzenia moralności, odwet, przemoc w odwecie, jeśli się ją stosuje nieproporcjonalnie, to też jest zresztą zasada prawa międzynarodowego humanitarnego, tak, czyli proporcjonalność pewnych działań, ale jeśli po pierwsze stosujemy odwet, po drugie stosujemy ten odwet nieproporcjonalnie w stosunku do tego, co zostało, tej pierwszej krzywdy, która została wyrządzona, i po trzecie jeszcze ten odwet odbywa się kosztem ludności cywilnej, która jest zabijana, raniona, będzie niepełnosprawna, traci cały dobytek, tak? Bo to też chodzi o ten aspekt, w którym ci ubodzy ludzie będą jeszcze bardziej ubodzy, tracąc wszystko, co jest niszczone. I jest to tak naprawdę kara zbiorowa, ponieważ ludzi w tym wypadku zamyka się w getcie, z którego nie mogą uciec. Punkt graniczny w Rafach do Egiptu mógł być otwarty, miał być otwarty, został też zbombardowany przez Izrael, tak? Osoby, które chciałyby uciec, nie mogą tego zrobić. I to jest też oczywiście bardziej skomplikowane. Egipt nie do końca może sobie pozwolić na przyjęcie tylu uchodźców, ile musiałby przyjąć. Palestyńczycy niekoniecznie chcą wyjechać, ponieważ mogą stracić ten ostatni przyczółek, tą enklawę, a trzeba pamiętać, że już powyżej 50% osób w Gazie. Te dane są różne, między 56 a 75% osób zamieszkujących strefę Gazy, to są osoby, które są uchodźcami, czasem któregoś pokolenia, ale to są osoby, które miały swoje ziemie i swoje domy na tych terenach, na których Izrael stworzył państwo, i te osoby już musiały w 1948 roku uciekać, czasem później, i znalazły schronienie w Gazie, i teraz znowu są zmuszane do przemieszczania się potencjalnie do ratowania swojego życia i zdrowia przez opuszczenie tej enklawy, i wtedy stracą, wiadomo jest, że stracą możliwość powrotu, ponieważ na ten powrót Izrael im po prostu nie pozwoli. Także sytuacja w tym momencie jest katastrofalna z punktu widzenia humanitarnego, z punktu widzenia czysto ludzkiego, z punktu widzenia międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, jest też pod wieloma względami naruszeniem też bardzo podstawowych zasad tego prawa.
I wydaje się, że może być, że na pewno będzie jeszcze gorzej, szczególnie, że no już była informacja kilka dni temu o tym, że Austria się wycofa z pomocy humanitarnej dla strefy Gazy. No zobaczymy, co dalej. A co mówi tak na koniec jeszcze właśnie prawo humanitarne, jeżeli chodzi o tą taki trochę rozdźwięk, który mamy? Z jednej strony mamy pomoc humanitarną, na którą no składają się różne kraje, no w tym Polska, pomoc humanitarną i rozwojową jako jeden, a z drugiej strony no jakby właśnie nierozwiązywanie całego problemu, który jest, czyli jakby nie negocjowanie w żaden sposób z Izraelem, tylko jakby popieranie jego roli w tej całej sytuacji, która wcześniej była w strefie Gazy, bo ja nawet nie mówię o tym ostatnim tygodniu, tylko tak w ogóle to, że to trwa i w żaden sposób nie jest rozwiązywane.
Tak, no tutaj prawo międzynarodowe tak naprawdę, no trudno powiedzieć, na ile to jest zadaniem też prawa międzynarodowego, a na ile jest zadaniem tego, co tak doniośle nazywamy społecznością międzynarodową, i czasem rozmywa się, kto nią jest i kto miałby być odpowiedzialny za to wszystko. Generalnie, no właśnie, znów wracając do prawa międzynarodowego, no Izrael miałby obowiązek dbać o tą swoją ludność na terenach okupowaną, ale kto to wymusiłby na Izraelu, tak, to jest inne pytanie. Teraz też w tym, co się dzieje w tej chwili, zarówno Hamas, jak i Izrael już popełniają naruszenia prawa międzynarodowego, które mogą być, służyć do oskarżeń, czy być argumentami w sprawach, między innymi w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Natomiast prawda jest też taka, że widzimy podwójne standardy, jeśli chodzi o reakcję społeczności międzynarodowej w stosunku do konfliktów w różnych częściach świata. I o ile choćby Międzynarodowy Trybunał Karny bardzo szybko reagował w stosunku do agresji na Ukrainę, ale i tak nie wiemy, jaka będzie skuteczność, tak? I co się wydarzy dalej, to Gaza i Palestyńczycy czują się pozostawieni sami sobie od dawna. Od 2021 roku toczy się postępowanie, śledztwo dotyczące właśnie zbrodni wojennych popełnianych na terenie Gazy i Zachodniego Brzegu. Izraelczycy nie są tym zachwyceni i trochę bojkotują w ogóle tą możliwość, że Międzynarodowy Trybunał Karny będzie w jakiś sposób prowadził śledztwo przeciwko nim. Natomiast no, to wynika też z działań palestyńskich podjętych jeszcze w 2015 roku. I teraz to oznacza, że to śledztwo toczy się i będzie się toczyło w stosunku zarówno do Hamasu, jak i innych frakcji militarnych palestyńskich, jak i w stosunku do Izraela popełniającego różne czyny na terenach właśnie Zachodniego Brzegu i Gazy. Natomiast co z tego wyniknie i kiedy przede wszystkim do ewentualnie dojdzie na przykład do jakichś jasnych decyzji, no to jest bardzo trudno przewidzieć. Natomiast ta społeczność międzynarodowa, tak, czyli my wszyscy, i wiadomo, że niekoniecznie siedząc tutaj w Polsce, czy nawet prowadząc tą rozmowę, czujemy, że mamy na coś wpływ, ale jeśli przywiązujemy jakąś wagę czy wiarę do ideałów demokracji, czy do jakichś takich stosunków międzynarodowych, czy polityki opartych na jednak jakichś ideach humanitarnych, uważamy, że czegoś nauczyliśmy się na przykład na historii, na II wojnie światowej, no to jest ten moment, żeby głośno protestować i naciskać na Izrael, żeby zakończył te działania, które są niezgodne z prawem międzynarodowym, z jakimś takim poczuciem jednak sprawiedliwości. Ja też zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to wszystko jest, dużo dowiadujemy się z mediów, to wszystko jest owiane jednak taką ideą, że ten konflikt bliskowschodni jest tak bardzo skomplikowany, że my go nie rozumiemy. Nie wiemy, po której mamy być stronie, co jest prawdą, które informacje są prawdziwe, a które nie, kto tu jest agresorem, a kto nie jest agresorem, kto jest terrorystą, kto nie jest terrorystą. Jak daleko można się posunąć w obronie swoich granic i w odpowiedzi na ataki terrorystyczne? To wszystko wydaje się daleko i właśnie w takich kategoriach dużego skomplikowania jest przedstawiane, natomiast to nie jest aż tak skomplikowane. Cofając się do faktów, niekoniecznie poddając się też jakimś takim bardzo emocjonalnym raportom, czy takim bardzo jednoznacznemu pokazywaniu i wytykaniu palcem, że ktoś jest właśnie terrorystą i to już jakby, i wszystko teraz wolno, tak? I teraz wolno zbombardować ludność cywilną, która naprawdę nie zawiniła. Nawet nie wiemy, czy na ten Hamas głosowała, tak? Nie wszyscy głosowali na Hamas w tym 2006 roku, kiedy te wybory były, i nie wszyscy by zagłosowali teraz. Także to jest ten moment, w którym należy mówić głośno, że to należałoby zakończyć i że niekoniecznie wsparcie wojskowe dla Izraela, który dokonuje tak dużych na przykład zniszczeń i ataków na ludność cywilną, jest wsparciem bezpieczeństwa samego Izraela przed atakami terrorystycznymi. Wręcz można się zastanawiać, czy zniszczenie Gazy to nie jest odebranie wielu kolejnym osobom ostatniej nadziei na normalne życie i czy osoby, które stracą wszystko i stracą członków rodziny, właśnie się nie zradykalizują, tak? To generalnie badania dotyczące terroryzmu pokazują, że bardzo często takie osobiste doświadczenia na to wpływają. I to jest jedno. Dwa, w żaden sposób i nigdy nie powiem, że nie należy wspomagać humanitarnie Palestyny, czy rozwojowo nie wspomagać Palestyny. Mam nadzieję, że teraz te konwoje humanitarne, które stoją przy przejściu granicznym między Egiptem a Strefą Gazy, zostaną tam wpuszczone i będzie można pomóc ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, i uratować przynajmniej część z tych osób, które bez tej pomocy humanitarnej naprawdę, naprawdę zginą. Natomiast jednocześnie my, i to z naszych podatków tak naprawdę też upraszczając, idą naprawdę miliony pomocy humanitarnej do Palestyny, które nie byłyby konieczne, gdyby nie to, że Strefa Gazy jest pod blokadą i ten kryzys humanitarny tam trwa, i gdyby nie to, że Zachodni Brzeg jest okupowany i ludzie tam giną. Teraz też skupiamy się na Strefie Gazy, natomiast w ostatnich dniach eskalacja przemocy ze strony przede wszystkim osadników izraelskich wobec palestyńskich cywili na Zachodnim Brzegu też jest bardzo wysoka i też giną tam ludzie, też osoby nieuzbrojone. I jeśli my odwracamy wzrok i nie reagujemy i to ignorujemy, i odpowiedzią jest wysłanie kolejnej pomocy humanitarnej, żeby uratować część z tych ludzi, to no jakby ta sytuacja po prostu będzie dalej trwała w ten sposób. I jeśli też obie strony nie będą pociągane do odpowiedzialności za swoje działania, za przemoc wobec cywili, to obie strony będą też dalej się radykalizowały, ale też będą czuły się bezkarne, tak? I wydaje mi się, to jest oczywiście wszystko bardzo idealistyczne, tak? Ja też kiedyś szłam na prawo i byłam wielką idealistką, teraz po latach też związania z Palestyną już tą idealistką nie jestem, ale wydaje mi się, no, że jednak dobrze by było zacząć bardziej wyciągać jakieś lekcje z przeszłości, z historii, czy nawet z obecnych wydarzeń i starać się jednak działać na rzecz lepszej przyszłości, no bo inaczej wszyscy możemy stracić po prostu wiarę w takie instrumenty, jak na przykład prawo międzynarodowe, czy stosunki międzynarodowe.
Bardzo trudna ta rozmowa wyszła, tylko właśnie nie trudna ze względu na skomplikowanie samego konfliktu, choć on nie jest łatwy, ale trudna tak po prostu na tą tragedię, której się przyglądamy i dla której też wiele osób, mam wrażenie, woli w tym momencie nie patrzeć, nie oglądać i udać, że właśnie tego konfliktu nie rozumieją. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, żeby był pokój w końcu na Bliskim Wschodzie, to żeby zareagować, spróbować zrozumieć i właśnie zrozumieć i wywrzeć wpływ na to, żeby ewentualnie mogło się coś zmienić. Ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Też Ci dziękuję. Wiesz co, dopowiem jeszcze jedno zdanie, które teraz myślę, że wybrzmiewa mocniej w Palestynie i ono jest też zapożyczone z poprzednich walk o wolność, że żeby był pokój, to też potrzebne jest wyzwolenie, czy wolność i równość. Tak? I dopiero jak mamy dwie strony, które mają wolność do samodecydowania i są równe wobec choćby prawa międzynarodowego, czy w relacjach między sobą, to wtedy można mówić, dopiero zaczynać budować pokój. I to też tutaj jest ważne, żeby o tym pamiętać, że pokoju nikt nikomu nigdy nie podaruje w prezencie, tak? I tutaj ważna jest i wolność, ale też jakby myślenie o tym konflikcie w kategoriach szerszych, ponieważ patrząc na to i ignorując to, co się dzieje, pozwalamy też prawniczo tworzymy precedens dla innych tego typu naruszeń, ale też pozwalamy, żeby pewne ideały się degenerowały.
Tak, a podobieństwa historyczne do różnych wydarzeń z przeszłości już sobie muszą Państwo sami poszukać. Więc ja dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchali i zapraszam do wysłuchania innych rozmów właśnie na różne tematy bliskowschodnie, gdzieś związane z Turcją bardziej lub mniej, ale właśnie żeby zrozumieć to, co się dzieje i w jakiej rzeczywistości się obracamy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy. Jeśli chcecie wesprzeć mieszkańców Strefy Gazy, w tej chwili ważne jest przede wszystkim informowanie o tym, co się tam dzieje. Z kolei na stronie reorient.pl znajdziecie listę organizacji humanitarnych, sprawdzonych i działających na miejscu, które możecie też wesprzeć finansowo.